być, czy przylecieć, czy przyjechać, żeby być wiarygodnym. Randy przyjechał tutaj z Japonii parę tysięcy kilometrów, ja przyjechałem z Warszawy, w związku z tym moja wiarygodność spada. Kolejne metryki wiarygodności to jest posiadanie macOS-a na laptopie, no niestety nie posiadam. Wielkość laptopa, czym większy laptop, tym mniej wiarygodny speaker, no niestety przegrywam ze wszystkimi po prostu totalnie. No i jest jeszcze ubranie. Tutaj akurat trochę nadrabiam, bo wyglądam dzisiaj niegarniturowato, ale mam nadzieję, że przez następne pół godziny przynajmniej postaram się zatrzymać Was na sali. Jest jeszcze oczywiście język. Będę starał się czasami wtrącać trochę angielskich słów. Gdyż oczywiście to trzeba czasami tak powiedzieć. Całkiem serio mówiąc, jeśli chodzi o język, faktycznie w pewnych momentach na slajdach mogą się pojawić angielskie terminy. Nie obraźcie się za mnie, jest całkiem dosyć dużo takiej nomenklatury, którą trudno przetłumaczyć na język polski, albo jak się już przetłumaczy, to ludzie, którzy znają się na temacie, nagle zaczynają się gubić i stwierdzać, o czym ten facet do mnie mówi, bo używa jakichś zupełnie dziwnych wyrazów. Jest jeszcze jedna metryka, którą znam, metryka pod tytułem, czy jest się współorganizatorem konferencji i się na niej właśnie mówi. Tutaj też przegrywam, no bo jestem jakby współpomysłodawcą z Andrzejem i z Robertem, żeby taką konferencję zorganizować. Także po prostu porażka na całej linii. Dobrze. Miałem mówić oczywiście o blackholingu. Mam nadzieję, że wszyscy, nikt na sali jeszcze o tym nie słyszał, w związku z tym będę mówił o blackholingu. Ten slajd jest tylko dla zmyłki. Skąd pomysł na to, żeby opowiedzieć o traffic engineeringu zamiast o blackholingu, który jakby bardzo atrakcyjnym tematem jest? Ano stąd, że faktycznie mamy nawet w Polsce dosyć dużo firm, które zaczynają wdrażać technologię MPLS, tylko po to, żeby mieć dostęp do traffic engineeringu. No i teraz zabawimy się w rozbawianie sali tradycyjne. Pierwsze pytanie moje do Was jest takie, czy mamy na sali osoby, które w ogóle nie wiedzą, co to jest MPLS? Jest dobrze. A drugie pytanie moje jest takie, ile osób na sali konfigurowało rozwiązanie MPLS? No już jest trochę gorzej. Dobrze, czyli wszyscy wiedzą, o co chodzi, mało kto widział działające. Dobrze, więc ja nie będę mówił o MPLS-ie, będę mówił o inżynierii ruchowej w sieciach MPLS, po to, żeby Wam delikatnie narysować jakby horyzont rozmaitych możliwych rozwiązań. W ciągu godziny bardzo trudno powiedzieć o czymkolwiek, jeśli chodzi o traffic engineering dokładniej, a ja mam teraz 30 minut mniej więcej. Jesteśmy przed obiadem, w związku z tym nie będziecie siedzieć tutaj na przerwie i słuchać mnie dalej, jakkolwiek ciekawie bym nie opowiadał. W związku z tym będę się starał faktycznie streszczać. Jeśli chodzi o technologię, jak działa sieć MPLS, wiecie, bo wszyscy twierdzicie, że wiecie, co to jest MPLS. Traffic Engineering wprowadza mechanizm możliwości routingu ruchu wewnątrz sieci MPLS-owej według jakichś konkretnych zasad. Te zasady przekładają się na jakieś metryki. Najczęściej używaną metryką w sieci MPLS-owej jest dostępne pasmo, chociaż można sobie wyobrazić jeszcze inne. Same tunele MPLS-owe mogą używać znowu różnych priorytetów do tego, żeby się zestawiać, ewentualnie być jakby przejmowane czy psute tylko dlatego, że są ważniejsze tunele MPLS-owe do zestawienia. O tym wszystkim postaram się Wam w telegraficznym skrócie powiedzieć. Nie będę mówił oczywiście o wszystkim. Część tych rzeczy, o których ja tutaj Wam pokażę na slajdach, czy o których zacznę mówić, będzie rozwinięta. Robert mówił przede mną po części również o Fast Reroute, o QoS-ie w sieci MPLS-owej. Zaledwie zacznę mówić jutro. Przemek Misiak będzie mówił dokładnie o wdrażaniu mechanizmów QoS w sieciach MPLS, co mam nadzieję będzie fajnym rozwinięciem tej sesji. Oprócz samej sieci MPLS-owej, do tego, żeby MPLS Traffic Engineering mógł działać, potrzebujemy rozszerzeń w istniejących protokołach IGP. Za takie uznaje się OSPF, ASIS. Często na prezentacjach Cisco-owych widzicie również tutaj AGRP. Tak naprawdę operacyjnie w zasadzie niestosowalny do tego typu rozwiązań, w związku z tym pozwoliłem sobie go pominąć. No i używamy RSVP do rezerwacji ścieżek w sieci MPLS-owej. Tunele traffic engineeringowe są, zaczynam mówić po angielsku, są jednokierunkowe, co może być pewnym zaskoczeniem dla części z Was, którzy jeszcze do tej pory z tą technologią nie mieliście do czynienia, co oznacza, że dosyć trudno na przykład uruchomić protokół routingu na takim tunelu. Po to, żeby mieć komunikację pomiędzy dwoma punktami w obie strony, trzeba takie tunele zostawić dwa, jeden w każdą ze stron. jak to wszystko działa. Jak mamy już siecią PLS-ową uruchomioną, ponad nią musi się odbyć sygnalizacja informacji o tym, jakich metryk możemy używać w danej sieci. Robią to rozszerzenia do protokołu ISIS i OSPF. Na zasadzie tych metryk, czy na podstawie tych metryk ktoś musi wyliczyć, jaka ścieżka będzie prowadzić dla tego tunelu inżynierii ruchowej. Constraint Short Past First robi to za nas, czy robi w naszym imieniu. Jest taka koncepcja, żeby robić to na urządzeniach, które realizują tunele MPLS-owe. Jest taka koncepcja, żeby robić to poza tymi urządzeniami, żeby je odciążyć. W zasadzie robi się to na urządzeniach, które realizują tunele MPLS-owe. Następnie zaczyna działać protokół RSVP. RSVP z rozszerzeniami pozwalającymi tworzyć tunele inżynierii ruchowej, informujący poszczególne węzły, czy taki przesyłający informacje o ścieżce i rezerwacji w jedną i w drugą stronę, po to, żeby upewnić wszystkich, że na pewno taki tunel został zestawiony. Jak już to wszystko się uda, to na koniec dnia dobrze by było coś z tym tunelem zrobić, czyli wysłać przez niego ruch. No i znowu jest cała masa rozmaitych opcji, jak to faktycznie można zrealizować. Można to po prostu zrobić routingiem statycznym, można wrzucić policy-based routingiem, można wrzucić za pomocą mechanizmu autoroute, który generalnie polega na tym, że tunel rozgłasza jakby informacje o sobie czy o swoim istnieniu do protokołu używanego IGP wewnątrz chmurki MPLS-owej. Dzięki temu topologia wie, że przez ten konkretny punkt można się dostać do innego punktu za pomocą konkretnej metryki. No albo wprost za pomocą, tak jak powiedziałem, policy-based routingu. Tunele MPLS-owe mogą używać, teoretycznie przynajmniej, dosyć dużej ilości informacji o tym, jak będziemy liczyć metrykę, czy czego będziemy używali w zasadzie jako metryki. Tak jak wam powiedziałem, w zasadzie główną jakby cechą tunelu jest jego przepustowość. Po to się zestawia tunel, żeby móc przesłać jakiś konkretny ruch, żeby zestawić jakąś konkretną usługę. Chociaż oczywiście można używać całej masy różnych innych informacji. Te informacje są obecne w protokołach, które pracują poniżej tej chmurki, chociaż znowu operacyjnie bardzo rzadko używa się jakichś tam rozszerzeń, które miałyby taką sieć rozbudowywać o jakieś nowe usługi, aczkolwiek oczywiście teoretycznie albo praktycznie możecie to robić, w zależności od tego, jakiej używacie akurat wersji oprogramowania, na jakiej platformie, jakiego producenta itd., itd., itd. Tutaj nie ma sensu wchodzić w tego typu dywagacje. Jak liczy się ścieżkę? No jeżeli już wybierzemy, jak liczymy tą ścieżkę, czy za pomocą jakiej metryki liczymy tą ścieżkę, to w zasadzie proces zestawienia tunelu jest prosty. Headend tak zwany, czyli źródło tunelu, mówi: chciałbym mieć ścieżkę czy tunel do konkretnego adresu IP w tej chmurce MPLS-owej i z założeniem, że wymagam od tego tunelu na przykład przepustowości 15 megabitów na sekundę, taki typowy scenariusz. Uruchamiany jest proces CSPF, który policzy nam za pomocą tej topologii, którą znamy z sieci MPLS-owej, wymaganą ścieżkę. Jak widzicie tutaj bardzo prosty przykład. Mamy ścieżki, które ewidentnie nie spełniają tego wymogu posiadania konkretnej przepustowości. Mamy ścieżki, które ewidentnie spełniają. W związku z tym tunel, jeżeli będzie możliwe do zestawienia dynamicznie, to się prawdopodobnie zestawi tędy. Oczywiście tunele można również zestawiać w sposób ręczny, to znaczy można powiedzieć tunelowi, czy zażyczyć sobie od tunelu, żeby w konkretnym zestawie sekwencyjnym sprawdził konkretny zestaw zestawiania, czy konkretny zestaw next hopów w jakby ścieżce ręcznej. Co w sytuacji, kiedy ten tunel miałby iść tędy, oczywiście by spowodowało, że on się po prostu nie zestawi, to znaczy miałby iść przez ten konkretnie router w tej topologii. Jeśli chodzi o RSVP, czy jak RSVP tutaj nam pomaga, RSVP jest używane do sygnalizacji tunelu. Może być używane do tysięcy różnych innych rzeczy. To jest znowu temat rzeka, do czego RSVP można użyć, dlaczego i jak się skaluje. Natomiast generalnie rzecz biorąc, headend wysyła informację PAF, czyli życzy sobie rezerwacji pewnej ścieżki. Jeżeli konkretne routery są w stanie tą ścieżkę dla niego zarezerwować, odsyłają do niego z powrotem informację, że taka rezerwacja będzie możliwa. W sieci MPLS-owej dodatkowo dochodzi nam tutaj jeszcze informacja o etykietach, stąd jakby ta nazwa RSVTE, czyli RSVP z rozszerzeniami dla inżynierii ruchowej, natomiast to też na razie pomińmy, nie jest to najważniejsze. Żeby nie było, że prezentacja jest stricte marketingowa, parę slajdów z konfiguracją, one się będą jeszcze później pojawiały. Tak generalnie się konfiguruje w domenie ISIS-owej wsparcie dla MPLS Traffic Engineeringu w Cisco IOS. Musimy generalnie włączyć MPLS Traffic Engineering Tunnels. Jeżeli tego polecenia nie wykonamy, pozostałe można wprowadzić, a i tak to wszystko nie będzie działać. Jeśli chodzi o ISIS-a, drugą ważną bardzo rzeczą jest włączenie czy rozszerzenie metryki, bo używana domyślnie nie pozwala na prowadzenie inżynierii ruchowej. Wskazujemy, w którym, na jakim poziomie ISIS-a ma się odbywać inżynieria ruchowa, router ID itd., itd. Tu macie informacje, które pokazują nam, że przez ten interfejs inżynieria ruchowa jest dostępna, czy jest ten interfejs obsługuje inżynierię ruchową. Ważna informacja jest tutaj oczywiście wskazanie protokołowi RSVP, jakim pasmem na tym łączu dysponuje. To jest takie bardzo proste pokazanie konfiguracji, pokazuje po prostu 100 megabitów na interfejsie łącznie. Można tutaj jeszcze dodatkowo powiedzieć, ile maksymalnie jeden flow z tych 100 megabitów może sobie zabrać. Tak to wygląda w przypadku USPF-a, w zasadzie dokładnie prawie tak samo, chociaż tutaj widzicie drobną różnicę, jeśli chodzi o konfigurację. Nie trzeba rozszerzać metryk OSPF-owych, nie trzeba robić żadnych sztuczek, chociaż podaje się też również obszar, w którym traffic engineering będzie się odbywał. No i jak wygląda sam tunel? Tunel jak to tunel, każdy wie, jak wygląda. Zaczyna się od jakiegoś interfejsu unnumbered, prowadzi do konkretnego adresu IP w sieci docelowej, ma pewne cechy, na przykład ma informację o tym, ile pasma będzie wymagane, tutaj akurat 10 megabitów. No i widzicie wskazanie jakby w nomenklaturze Ciskowej, jak wygląda definicja spodziewanej ścieżki tego tunelu. Pierwsza w priorytecie z numerkiem 5 jest ścieżka statyczna przez konkretne adresy next hop. Druga w kolejności jest ścieżka dynamiczna. Innymi słowy, jeżeli tunel nie będzie się w stanie zestawić przez tą ścieżkę ręczną, zostanie zestawiony dynamicznie albo nie zostanie zestawiony, jeżeli w ogóle nie będzie możliwości zestawienia go. Z czasem pojawiła się koncepcja, żeby dodatkowo takie tunele były w stanie przenosić efektywnie pakiety multicast. Powstała nowa koncepcja, czy nowa koncepcja tworzenia tuneli MPLS traffic engineeringowych, czyli point to multipoint. W zasadzie znowu z lotu ptaka jest to technologia bardzo prosta, rysunek to pokazuje. Ten tunel znowu jest jednokierunkowy, w pewnym momencie się rozgałęzia, prowadzi do wszystkich miejsc docelowych, do których chcielibyśmy pakiety multicastowe rozsyłać. W zasadzie taki tunel ma te same charakterystyki jak tunel zwykły, to znaczy może mieć nałożone pewne ograniczenia, możemy wskazać, którędy taki tunel powinien być tworzony, w jaki sposób. Różnią się oczywiście jak zwykle detale. Jest cała masa nowego nazewnictwa wprowadzona, która pozwala nam z poziomu technicznego zobaczyć, jak taki tunel należałoby zbudować. Budowane są LSP do węzła, który jest fizycznie jakby rozgałęzieniem tej sieci. Budowane są następnie od węzła, który rozgałęzia tą sieć LSP w stronę fizycznie odbiorników tego strumienia, w domyśle strumienia multicastowego. I w zasadzie całą historię mamy zbudowaną. Tak wygląda lot z lotu ptaka, ta koncepcja. CSPF znowu służy nam do tego, żeby to zbudować, skoro mamy te same jakby warunki wyjściowe. Mówimy, ile potrzebujemy pasma i do których węzłów. Jest to absolutnie protokół czy algorytm, którego możemy użyć do tego, żeby nałożyć go na siatkę naszych połączeń czy siatkę topologii i mamy ją zbudowaną. Tutaj widzicie topologię narysowaną normalnie, topologię jakby wyidealizowaną i informacje, które zwrotnie CSPF nam dostarczy, to, że mamy dwie ścieżki do zestawienia, jedną prowadzącą przez te górne routery, bo chcieliśmy wysyłać ruch do czegoś, co stoi za routerem R4, ścieżkę kolejną, która prowadzi do routera R5, chcieliśmy wysyłać ruch do routera za routerem, czy do czegoś, co stoi sobie za routerem R5. Atrakcyjną sprawą związaną z point to multipoint MPLS Traffic Engineering jest to, że w zasadzie nie wymaga się żadnych rozszerzeń do protokołów, które już są, czyli OSPF, ISIS. Działa to mniej więcej w ten sam sposób. Chociaż troszkę inaczej wygląda sprawa, po pierwsze oczywiście sygnalizacji, no bo musimy zasygnalizować to przez tak naprawdę dwie ścieżki, a po drugie trochę inaczej wygląda konfiguracja. I tu mamy przykład takiego rozwiązania, w którym to jakby obrazuje coś, co ma szansę działać, czy coś, co jest użyteczne. Mamy sobie źródło pakietów tak naprawdę, w tym przypadku pakietów multicastowych, mamy sobie dwóch odbiorców. Tu jest sieć MPLS-owa. jesteśmy z jakiegoś powodu skazani na to, żeby budować tunele inżynierii ruchowej w oparciu o tą sieć. No i teraz budowanie czy replikowanie tych multicastów w pakiety unicastowe, pakowanie ich w tunele, przenoszenie ich na drugą stronę i tak dalej, teoretycznie i praktycznie oczywiście byłoby wykonalne, aczkolwiek absolutnie nie jest skalowalne. W związku z tym budujemy tunele punkt, wielopunkt i mamy sytuację tak naprawdę rozwiązaną z punktu widzenia usługi, którą dostarczamy odbiorcy i usługi, którą świadczymy dla źródła tego sygnału. Tak jak powiedziałem, konfiguracja troszkę się różni. Tutaj widzicie informację o tym, że MPLS Traffic Engineering, tak jak było to poprzednio, aczkolwiek trzeba dodać sufiks point to multipoint. Wskazujemy listę, która wskazuje nam punkty docelowe. Wtedy był to adres IP, tutaj widzicie, że jest to lista. No i mamy dodatkowo jeszcze rozpisanie, jakie punkty docelowe nas interesują. Do każdego z punktów docelowych możemy budować ścieżkę dynamicznie, możemy budować ją ręcznie, możemy ją, nawiasem mówiąc, w aktualnej implementacji, nie jestem pewien, ale chyba też budować znowu najpierw statycznie, a później dynamicznie. To nadal jest przykład z Cisco IOS. Do czego tunele można wykorzystywać? One same w sobie oczywiście nie są po to, żeby były. Przesyła się przez nie ruch. Po to, żeby przesyłać przez nie ruch, trzeba znaleźć do tego zastosowanie. Jest cała masa zastosowań po to, żeby pokazać, czy jakby po to zostały tunele wymyślone, żeby rozwiązywać konkretne problemy. Tutaj widzicie sytuację, kiedy na przykład chcemy przez chmurkę MPLS-ową gwarantować jakieś niskie opóźnienie. Łączymy dwie sieci ATM-owe i chcemy świadczyć usługę tak, jakby ta sieć ATM-owa była spójna. Mamy sytuację, kiedy mamy dwie sieci używające różnych protokołów, chmurkę MPLS-ową, która je łączy z punktu widzenia warstwy drugiej i też chcemy przesyłać informacje w sposób gwarantujący jej po pierwsze dostarczenie, a po drugie oczywiście z konkretnymi gwarancjami. Mamy również sytuację, kiedy po prostu świadczymy usługi dla jakichś klientów i chcielibyśmy świadczyć je w sposób przewidywalny, chociażby z punktu widzenia tego pasma, o którym mówiłem wcześniej. Chociaż nie są to jakby jedyne zastosowania tego mechanizmu. No dobrze, jak już mamy mniej więcej omówione, tak jak wam powiedziałem, z lotu ptaka pewne mechanizmy, za pomocą których traffic engineering działa, to teraz popatrzmy, co dodatkowo da się tutaj wygrzebać. Pierwsza rzecz to jest optymalizacja pasma. Ten slajd tak naprawdę trochę jest nie tyle marketingowy, co taki bardzo ogólny. On pokazuje, jak można podejść do zaplanowania budowy tuneli MPLS-owych. To jest zagadnienie znowu samo w sobie. Jest trochę ludzi na tym świecie, którzy spędzają całe swoje 24 godziny tylko zastanawiając się nad podejściem do tych wszystkich tematów. Można sobie wyobrazić optymalizację pasma jako zagadnienie strategiczne, czyli coś, co w zasadzie w momencie tworzenia sieci MPLS-owej zaczynamy od razu jakby zakładać, że takie mechanizmy będą nam potrzebne. Bardzo często traffic engineering wprowadza się taktycznie, tak jak tu widzicie na rysunku, czyli w momencie, kiedy sieć MPLS-owa jest zbudowana i wszyscy są zadowoleni, wszystko jest ok, w pewnym momencie faktycznie zaczynamy brakować mechanizmów do gwarantowania pewnych rzeczy dla naszych klientów i wtedy dopiero zaczyna się myślenie o tym, no dobrze, to może byśmy posłużyli się takim mechanizmem. Są jeszcze rzeczy związane z ochroną, o tym też przez moment będę mówił i oczywiście kwestie związane ze świadczeniem konkretnych SLA, tak naprawdę pokrewne funkcjonalności, czy pokrewna metodologia podejścia, jak koncepcja tworzenia tych tuneli taktycznie. Jeśli chodzi o strategię, no to znowu, tak jak powiedziałem, jest cała masa ludzi, którzy się zajmują myśleniem, jak to się powinno robić, jakich narzędzi się powinno używać. Jest tutaj dosyć dużo, czy podejście strategiczne do tworzenia tych tuneli zwykle wymaga stosowania zewnętrznego oprogramowania do provisioningu tych tuneli. Osobne zagadnienie, w które w ogóle nie chcę wchodzić. Zwykle polega na tym, że cała sieć MPLS-owa jest jakby rozpatrywana jako jeden duży organizm, dosyć skomplikowany oczywiście, na który nałożymy tunele MPLS-owe po to, żeby móc świadczyć N rozmaitych usług w N rozmaitych okolicznościach, w szczególności w przypadku awarii, ale również w przypadku zmian świadczonych usług itd., itd. Zwykle strategiczne nałożenie na sieć MPLS-ową tuneli oznacza, że tych tuneli będzie bardzo dużo, ponieważ będziemy starali się zaadresować właściwie wszystkie możliwe scenariusze, w jakiej naszej sieci się pojawią, ewentualnie scenariusze, których nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć. W momencie, kiedy tworzymy te tunele taktyczne, no to jak powiedziałem, zwykle to jest sytuacja, kiedy jesteśmy przyciśnięci do ściany i nagle ten mechanizm ratuje nam życie, bo się okazuje, że w pewien sposób, który dla nas do tej pory był jakby nawet niezbyt uświadomiony, jesteśmy w stanie klientowi dać jakieś gwarancje związane z dostarczaną mu usługą. I tak jak wam powiedziałem na początku swojej prezentacji, bardzo często zdarza się, że klienci zaczynają w ogóle rozważać rozwiązanie MPLS-owe tylko i wyłącznie dlatego, że usłyszą inżynierii ruchowej. Ja już miałem w Polsce dwa takie przypadki, teraz ostatnio zresztą przypadek, który mnie natchnął do tego, żeby w ogóle zrobić prezentację o traffic engineeringu w sieci MPLS, to właśnie był kolejny przypadek, kiedy klient przyszedł do nas z pytaniem: macie takie coś fajnego, co się nazywa inżyniera ruchowa, ja mam swoją sieć vanowską, która ma N węzłów, przy czym N jest bardzo duże, sięga tysięcy, no i pytanie teraz, ja bym chciał teraz móc robić tutaj rozmaite zabawy z dostępnym pasmem i z dostępnymi usługami, wydaje mi się, że to rozwiązanie jakby rozwiązuje moje problemy, natomiast pytanie, co będę musiał zrobić, żeby mieć ten MPLS? Koncepcja była taka, że MPLS to jest coś, co można od nas kupić i wtedy już ma się to jako licencję czy coś takiego. No, bardzo często tutaj się oczywiście pojawia dosyć dużo rozmaitych problemów związanych z tym, że oczekiwanie było zupełnie inne. Wtedy my jesteśmy źli, klient się zwraca w stronę naszej konkurencji. Różnie to bywa. Generalnie, jeżeli jesteśmy w stanie rozmawiać technicznie, czy rozmawiać o rzeczach, które jesteśmy w stanie zrobić fizycznie, jakby nie burząc obrazu świata osoby, z którą rozmawiamy, to zwykle wszystko się udaje. Jak można stworzyć matrycę ruchową? Jeszcze jeden slajd dotyczący tego, co pokazałem jakby wcześniej, czy to strategiczne tworzenie tuneli, tak samo jak w przypadku tego taktycznego tworzenia tuneli, taki trochę sztuczny podział, no ale tak powiedzmy, że tak to ma wyglądać. Skąd wziąć tą matrycę ruchową? Jest bardzo dużo mechanizmów, które nam są w stanie dostarczyć informacji, jak te tunele powinny być stworzone, albo które relacje w naszej sieci są najbardziej przeciążone, w związku z tym będą najbardziej narażone na to, że przestaną świadczyć usługi z taką jakby gwarancją, z jaką chcielibyśmy. Są oczywiście mechanizmy SNMP i o tym wszyscy wiemy, możemy szczytywać liczniki z interfejsów, liczniki z tunelów wirtualnych, liczniki z tunelów logicznych itd., itd. Jest NetFlow, który jest rozszerzony o wszystkie funkcje, które pozwalają mu również informować o tym, jak MPLS działa, czy jak sieć MPLS pracuje. Jest jeszcze BGP Policy Accounting, rozwiązanie, którego zadziwiająco dosyć dużo firm używa, korzystając z całkiem jakby fajnego mechanizmu zliczania ruchu do konkretnych prefiksów, do konkretnych AS-ów itd., itd., itd. A bardzo dużo z kolei osób nawet nie wie, że w ogóle coś takiego jest. Za pomocą tych mechanizmów i pewnie jeszcze paru innych, których tutaj nie wymieniłem, można powiedzieć, jak aktualnie pracuje ta sieć. Bardzo wielu tych mechanizmów się używa na co dzień do tego, żeby tą sieć monitorować i one w naturalny sposób powinny powiedzieć, gdzie te tunele inżynierii ruchowej powinny zostać zbudowane, jeżeli chcemy je budować strategicznie, albo jeżeli budujemy je taktycznie, to przez które węzły ten tunel już nie powinien przechodzić, bo i tak widać, że są zdecydowanie przeciążone ruchy. Kolejna ciekawa funkcjonalność, która się pojawia, jeśli chodzi o tworzenie tuneli, czy koncepcję podejścia do tworzenia tuneli, to jest tak zwany autotunnel. Koncepcja bierze się oczywiście stąd, że w momencie, kiedy mamy dużo węzłów, do których musimy tworzyć tunele MPLS-owe, to dodanie kolejnego węzła w takim modelu strategicznym, kiedy chcemy mieć wszystko ze wszystkim połączone na wszelki wypadek, no jest dramatycznym wysiłkiem konfiguracyjnym. Robert mówił o tym, że są klienci, którzy nie chcą w ogóle dotykać routerów PE, nawet jeżeli by to oznaczało wydanie jednego polecenia, a nie daj Boże już dodanie jednego interfejsu. No teraz sobie wyobraźcie, że jest taki ustandaryzowany wzorzec u dostawcy usług, być może również u Was, i dodanie czy zmiana tego wzorca będzie oznaczało 9 miesięcy chodzenia na różne spotkania i mówienia, że taką zmianę trzeba wykonać, bo ja bym chciał stworzyć nowy tunel. Tak? To jest trochę ciężkie. Autotunel nie rozwiązuje chodzenia przez 9 miesięcy, 12 miesięcy albo rok i opowiadanie, że to jest potrzebne, natomiast autotunel dostarcza bardzo wygodnego mechanizmu tworzenia nowych tuneli. Tutaj macie pokazane, jak coś takiego można skonfigurować. Musi zostać o tym poinformowany protokół routingu EGP, który będzie nam dostarczał informacji o tym, jak taki tunel powinien zostać zbudowany. Następnie tworzymy, jeśli chodzi o iOS, tworzymy tak zwany interface auto template, z którego będą klonowane kolejne interfejsy. Taki interface auto template tak naprawdę zawiera informacje o przynależności do grupy i zawiera informacje o tym, że ścieżka do nowego tunela ma być tworzona dynamicznie. Tutaj sens dodawania ścieżek statycznych jest oczywiście żaden, ponieważ tak naprawdę nie wiadomo, gdzie ten węzeł się pojawi, ani w jakiej topologii sieciowej. Wiadomo, że potencjalnie może się pojawić i chcielibyśmy od razu mieć do niego wybudowany tunel. Kolejna rzecz to jest ochrona tuneli. Pierwsza rzecz, która tu przychodzi do głowy, to jest oczywiście mechanizm Fast Reload, o którym zaczął mówić już Robert, czyli mechanizm, który pozwala nam zbudować dla istniejącego tunelu MPLS-owego, czy utrzymać w trakcie istnienia tego tunelu MPLS-owego podstawowego tunel zapasowy, który w razie czego przeniesie nam ruch z takimi samymi gwarancjami. Możemy chronić węzeł, możemy chronić połączenie. Nie będę wchodził znowu w detale, jak to wszystko wygląda z punktu widzenia technicznych zagadnień działania, bo po prostu nie zdążymy. Pojawia się parę nowych jakby sformułowań. Pojawia się Point of Local Repair. To już Robert jakby zaznaczył. To jest router, który fizycznie będzie nam odtwarzał połączenie. Mamy tutaj sytuację, kiedy awarii ulega połączenie. W związku z tym ten router nadal pracuje. Potencjalnie nadal może wybierać sobie ścieżkę obejściową, czy ścieżkę obejścia tego konkretnego problemu, czyli uszkodzone łącze, czy niedziałające łącze. No i tutaj się mówi o tych magicznych 50 milisekundach, tak? Znaczy, jeżeli na lokalnym węźle jesteśmy w stanie wykonywać w jakiś sposób, tu już nie wejdę w detale, w jakiś sposób wybór innego zapasowego połączenia, to w zasadzie jesteśmy w stanie to zrobić praktycznie natychmiast. Jest jeszcze inna koncepcja, czyli sytuacja, kiedy awarii ulega węzeł. W tym momencie troszkę inaczej to wszystko działa. Szukamy next hopa, czyli sąsiada naszego sąsiada, który miałby ścieżkę dalej do naszego tunelu MPLS-owego, który chcielibyśmy mimo wszystko utrzymać po to, żeby nam przenosił ruch. Ewidentnie w tym momencie tracimy węzeł, musimy poszukać trochę głębiej w topologii sieci po to, żeby znaleźć zapasowy tunel, przydzielić tymczasowe etykiety dla tego tunelu po to, żeby w sieci MPLS-owej on mógł przenosić nam dane. Tutaj widzimy dodatkową tymczasową etykietę, która przechodzi do routera R3, następnie jest zdejmowana i router R5, który jest tym merge pointem, czyli punktem, w którym tunel MPLS-owy trafia do tego samego, do tej samej ścieżki, którą jakby przez którą był zestawiony poprzednio. Jest w topologii umiejscowiony. No i tutaj jest już dużo trudniej, jeśli chodzi o gwarancje jakiekolwiek, ponieważ tak naprawdę poza rozwiązaniami, o których się mówi, jednym z tych rozwiązań jest rozwiązanie, o którym mówił Robert, trudno właściwie zagwarantować, że ta sieć ulegnie jakby konwergencji, czy dojdzie do pełnej konwergencji w czasie, który daje się zagwarantować w jakikolwiek sposób. Jeżeli znowu jesteśmy w stanie wykonać wszystkie obliczenia, plus te routery w naszej topologii posiadają już jakby informacje o tym, jak ten tunel miałby zostać zestawiony i są w stanie przejąć ten przekazywanie ruchu od razu, to oczywiście możemy mówić o szybkim czasie konwergencji. Pojawiają się jednak inne problemy, na przykład pojawiają się problemy, co było z ruchem, który już został wysłany do routera, który uległ awarii. Niemniej jednak znowu można o tym poświęcić kolejną sesję i po prostu się nie wyrobimy. Jak się konfiguruje Fast Reload w sieci MPLS-owej? Konfigurujemy dwa tunele. Jeden jest tunelem podstawowym, drugi ma za zadanie go chronić. Tutaj macie informację o tunelu podstawowym. Na nim poza tą standardową konfiguracją, którą już widzieliście, konfigurujemy po prostu opcję Fast Reload. Natomiast dla tunelu zapasowego pokazujemy, w jaki sposób taki tunel w jaki sposób powinien się pojawić w naszej topologii, natomiast na interfejsie fizycznym, przez który będzie możliwe zestawienie tego zapasowego tunelu, trzeba je przewidzieć od razu w konfiguracji urządzenia, wskazujemy, który tunel będzie zapasowym tunelem dla ewentualnych tuneli, które miałyby ulec awarii w momencie przechodzenia przez ten interfejs. Wszystko powiedziałem. Oczywiście pojawia się jeszcze druga koncepcja, czy pojawia się koncepcja zależna od Fast Reload, mianowicie w momencie, kiedy chcemy przerzucić ruch na tunel zapasowy, to chcielibyśmy, żeby ten tunel zapasowy miał dokładnie takie same cechy, jakie miał tunel podstawowy. Aczkolwiek, jak to życie w praktyce pokazuje, może się okazać, że nie będzie to po pierwsze konieczne, albo nie będzie to możliwe. W związku z tym, jeżeli nie będzie możliwe, to być może jesteśmy w stanie zrezygnować z części z tych obostrzeń i w tym momencie budować tunel zapasowy w oparciu o trochę jakby zrelaksowane wymagania co do tego, jak ten tunel powinien działać. Pojawia się również w momencie ochrony ruchu trafik, w ogóle ochrony ruchu MPLS, ale w szczególności ruchu czy tuneli inżynierii ruchowej. Pojawia się również taka koncepcja Shared Link Group, która mówi o tym, że fajnie sobie zbudowaliście tą topologię, tylko problem polega na tym, że ta cała topologia, którą zbudowaliście w sposób totalnej siatki, wszyscy mają połączenia ze wszystkimi i tak na koniec dnia zależy od pojedynczych nitek światłowodu, które są pod spodem, czy też innych połączeń, czy innego rodzaju połączeń. No i jakby sieć nie jest w tym momencie świadoma tego do końca, że przełączając się, czy próbując wybrać drogę przez inne łącze, tak naprawdę trafi na ten sam problem, czyli na przykład właśnie to łącze jest również wyłączone z ruchu. Tunele, które wykorzystują, czy tunele inżynierii ruchowej mogą wykorzystywać mechanizm łączenia interfejsów w taką grupę współdzielonego ryzyka. Generalnie zakładamy, że jeżeli jeden z tych interfejsów współdzielonego ryzyka przestaje nam działać, nie mam tutaj akurat konfiguracji, zakładamy, że jeżeli jeden z tuneli współdzielonego ryzyka przestaje nam działać, to wszystkie, które należą do tej samej grupy, automatycznie stają się nieużyteczne z punktu widzenia wyboru drogi zapasowej, co oczywiście ma sens, tak? No i ostatnia rzecz, jeśli chodzi o Fast Reload, to jest Bidirectional Forwarding Detection. Do szybkiego informowania o tym, że należałoby użyć mechanizmu Fast Reload, może służyć BFD, które zapewnia lekkie, w cudzysłowie, to zależy znowu od platformy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, zapewnia lekkie informowanie o tym, że dane łącze jest po prostu nieużyteczne. W technologiach optycznych, czy w technologiach na przykład, jeżeli mamy do czynienia z technologią typu Sonet, jest to dosyć oczywiste. W technologiach ethernetowych w zasadzie nie ma takiej informacji, czy ona się pojawia bardzo, bardzo późno, albo nie pojawia się w ogóle, że nie ma osiągalności węzła po drugiej stronie połączenia, jeżeli jesteśmy połączeni przez jakąś współdzieloną infrastrukturę, czyli na przykład przez przełącznik ethernetowy albo coś, co zachowuje się jak przełącznik ethernetowy, a węzeł IP z punktu widzenia tej rozsuniętej warstwy drugiej jest bardzo, bardzo, bardzo daleko. W tym momencie informacja o tym, że łącze nas zawodzi, nie przyjdzie z warstwy drugiej, trzeba wykryć ten problem opierając się o warstwę trzecią. No dobrze. Co z QoS-em? To jest slajd, na którym się powstrzymam, czy na którym zatrzymam dywagację a propos QoS-a w sieci MPLS-owej jako takiej, czy na zewnątrz sieci MPLS-owej jako takiej. O tym będzie mówił jutro Przemek. Jak podejść do budowy polityki QoS dla swojej własnej sieci MPLS-owej. Chciałbym raczej opowiedzieć o tym, co można robić wewnątrz sieci MPLS-owej. Powstały rozszerzenia, które pozwalają nam włączyć te mechanizmy, które znaliśmy z tradycyjnej sieci IP, albo które już nawet wdrażaliśmy do tradycyjnych sieci IP, w kierowanie ruchu w sieci MPLS-owej albo w wybór wręcz tuneli dla konkretnej klasy ruchu. Czyli jesteśmy w stanie zejść z granulacją jakby sterowania ruchem na poziom mechanizmów QoS. Tu macie przykład, kiedy tunele DiffServe Aware Traffic Engineering, czy koncepcji podejścia do takiej inżynierii ruchowej w sieci wewnątrz tuneli MPLS-owych, tych inżynierii ruchowej, żeby sugerować się wyborem tunelu na podstawie oznaczenia pakietu, oznaczenia, które sami nadajemy albo oznaczenia, które do nas przyszło. I mamy do dyspozycji dwa modele. Ja już nie będę ich w detalach omawiał, bo właśnie powoli kończy nam się czas. Mamy maximum allocation model, który generalnie polega na tym, że poszczególne klasy ruchowe mogą oczywiście przekroczyć to, co jesteśmy w stanie zaadresować na konkretnym łączu. Natomiast suma zarezerwowanego pasma w danym konkretnym momencie nie może przekroczyć tego pasma. I mamy Russian Dolls model, czyli myślę coś, co w Polsce znamy mniej więcej dobrze, a przynajmniej intuicyjnie rozumiemy, czyli sytuacja, kiedy te rezerwacje nie mogą przekroczyć maksymalnego rezerwowanego pasma na danej trasie. Żeby wybrać fizycznie, którym tunelem, czy w ogóle jak jest zrealizowana koncepcja przekazywania tego ruchu, tak naprawdę mamy tunel, który jest tunelem typu master, czy jakby pełni rolę tego głównego tunelu, który przenosi będzie nam ruch, ale w jego ramach realizowane są tunele jakby podrzędne, które przenoszą nam konkretnie oznaczony ruch, albo ruch należący do konkretnej klasy, a tą klasę rozstrzyga się na poziomie markowania pakietów. I to macie tutaj jakby zwizualizowane, mamy tunel master i mamy w niego wsadzone wiele tuneli. Jeszcze lepiej to widać w przypadku konfiguracji tego. troszkę odwrotnie niż by się wydawało. Tu na dole mamy tunel zdefiniowany jako master. On zawiera te informacje, które widzicie, czyli tunnel destination, informacja o tym, że to jest tunel MPLS-owy do traffic engineeringu, informacja o tym, że jest bundlem tuneli i jest tunelem typu master. Następnie zawiera dwóch memberów swoich, czyli członków, mówiąc po polsku. Mamy tunel pierwszy, tunel drugi. Te tunele są zdefiniowane tutaj wyżej. I widzicie, że jeden z nich potrzebuje 50 mega i przenosi ruch, który jest oznaczony w bicie experimental MPLS wartością 5. Drugi potrzebuje 100 mega i przenosi dowolną inną informację, czy ruch oznaczony dowolnymi innymi znacznikami. W ten sposób całkiem sprytnie jesteśmy w stanie zróżnicować sobie, jak konkretna klasa ruchu, czy którym tunelem konkretna klasa ruchu będzie przenoszona. Kolejny sposób jakby zrealizowania prawie tej samej funkcjonalności, czy też rozdzielenia tego, w jaki sposób traktujemy ruch, czy zróżnicowania sposobów, w jaki traktujemy ruch, to jest PBTS, czyli Policy Based Traffic Selection dla tunelu. Koncepcja jest bardzo podobna. Do konkretnych prefiksów przenosimy oznaczonych konkretnymi wartościami QoS przenosimy ruch, czy wrzucamy ruch do różnych tuneli. Z tym wszystkim związane są również mechanizmy admission control realizowane na poziomie RSVP, czyli mechanizmy, które mówią, że nie wolno nam zestawić kolejnego połączenia w ramach istniejących tuneli, ponieważ mogłoby to zagrozić istnieniu tych, które już są zestawione. Same tunele inżynierii ruchowej MPLS-owej posiadają taką właściwość, która mówi o tym, w jaki sposób wygląda priorytetyzacja tego tunelu w stosunku do innych, które potencjalnie chcielibyśmy zestawić. Tunel może mieć swój priorytet podczas zestawiania tunelu i tunel może mieć swój priorytet już po jego zestawieniu. Jeżeli tunel ma wyższy priorytet niż te, które już są zestawione, a chcielibyśmy go właśnie zestawić, to oczywiście z natury rzeczy spowoduje to rozłączenie jakiegoś innego, mniej ważnego tunelu. Admission control w tym momencie to jest mechanizm, czy ta rzecz, o której w tym momencie pokazuję Wam ją na slajdzie, to jest mechanizm, który działa jakby w środku tego wszystkiego, jak mamy już do dyspozycji tunel i mówi, że na poziomie RSVP jesteśmy w stanie, na poziomie RSVP jesteśmy w stanie kontrolować to, jaki ruch będziemy przenosili przez konkretny zestawiony tunel. I tu macie informację, przykładową definicję takiej polityki, która mówi, że maksymalnie możemy mieć 200 klientów dla generujących nowe rezerwacje. Każdy z nich może zagwarantować czy zarezerwować sobie maksymalnie 1 megabit. Żeby było trudniej, niestety tą politykę trzeba powiązać z polityką, która będzie się znajdowała na interfejsach fizycznych, ponieważ mechanizm RSVP, przynajmniej w Cisco iOS-ie, sam sobie tego nie wymyśli. Trzeba to wszystko zdefiniować. Co więcej, jeszcze w konfiguracji globalnej trzeba włączyć kontrolę mechanizmów QoS przez protokół RSVP. Ostatnia, czy przedostatnia rzecz, o której chciałem Wam powiedzieć, to jeszcze rzecz, która się pojawia w momencie, kiedy zaczynamy się zastanawiać, jak budować tunele między domenami. Wiadomo, że mamy jedną domenę, którą kontrolujemy, pozostałe domeny w internecie nie bardzo kontrolujemy, chociaż czasami chcielibyśmy. Jeśli chodzi o budowanie tuneli MPLS-owych, to oczywiście pojawia się pewien problem. W momencie, kiedy powstała pierwsza chmurka MPLS-owa i za chwilę powstała inna chmurka MPLS-owa, to wszyscy zaczęli się zastanawiać, jak spowodować, żeby ruch z jednej chmurki MPLS-owej przenieść do drugiej. Innymi słowy, jak różni operatorzy mogliby wymieniać ruch do klientów, którym świadczą te same usługi czy podobne usługi między sobą po to, żeby zachować spójność informacji. To samo dotyczy sytuacji, kiedy tworzymy tunele inżynierii ruchowej. Też doszliśmy w pewnym momencie historii do momentu, kiedy stwierdziliśmy, że chcielibyśmy te tunele budować w oparciu o wielu dostawców albo przynajmniej wiele domen. Ta domena może być rozumiana jako chmura MPLS-owa, domena może być również rozumiana jako obszar w protokole routingu. No i mamy dwa podejścia, tak naprawdę jedno ogólne podejście, przy czym zawiera w sobie drugie, które Wam za chwilę pokażę. Mamy tutaj informację, w której mamy, czy mamy tutaj topologię, w której mamy dwie domeny. Jedna, powiedzmy, kontrolujemy my ją, drugą domenę kontroluje ktoś inny. Tym niemniej chcemy zestawić tunel inżynierii ruchowej pomiędzy tymi dwoma domenami. No, tradycyjnym podejściu jest to niemożliwe, ponieważ kontrola tego, w jaki sposób realizujemy inżynierię ruchową, kończy się na granicy naszej domeny. Jest potrzebny jakiś mechanizm, który spowoduje, że będziemy w stanie ten tunel stworzyć dalej. No i on się nazywa inżynierią domenową, czy inżynierią ruchową realizowaną pomiędzy domenami. Jest ładne RFC, które opowiada w dużym rozbiciu, jak to dokładnie jest realizowane, czy jak dokładnie powinno być realizowane. Z lotu ptaka znowu widać, że tunel, który realizuje, znaczy węzeł, który realizuje rozpoczęcie tego tunelu, jego wiedza o topologii w pewnym momencie się kończy. I mamy tutaj węzły brzegowe dla tej domeny, które będą w imieniu tego węzła jakby źródłowego realizowały część tej inteligencji dalej, korzystając z tego, że mają połączenie do drugiej domeny. Druga domena zachowuje się trochę podobnie, znaczy też widzi tylko swój fragment sieci i opiera się na współpracę węzłów brzegowych ze sobą. Elementy, które wykonują te wszystkie obliczenia, nazywają się Path Computation Element i realizują w naszym imieniu, czy dla nas, usługi informowania się o innych domenach, czy innych światach, przez które jesteśmy w stanie realizować inżynierię ruchową. Ona nie jest ograniczona do wymiany informacji pomiędzy dwoma domenami. Tych domen może być w szeregu jakby trochę więcej. Tutaj widzicie informację, kiedy headend, czyli źródło tunelu, zestawia sobie tunel przez dwa obszary OSPF-owe. Domeny nie rozumiane jako osobna domena MPLS, ale domeny rozumiane jako osobny obszar OSPF. To też jest jakby w oryginalnej implementacji MPLS-owej dosyć duży problem. Mamy PCE ustawione na brzegu każdego z obszarów, co jest dosyć naturalne w sieci OSPF, bo tam mamy routery, które pełnią rolę Autonomous System Border Routerów albo Area Border Routerów z punktu widzenia działania protokołu OSPF. Każdy z nich wylicza ten fragment, który może wyliczyć, plus informuje pozostałe węzły, jak ta topologia wygląda. No i tutaj z punktu widzenia routera R1 na koniec dnia to wygląda w ten sposób, że mamy zbudowany tunel, chociaż każdy z tych routerów dostarcza tylko szczątkowe informacje, jak faktycznie można by było ten tunel zbudować. Czy w ramach inżynierii ruchowej pomiędzy domenami, jakkolwiek rozumianymi, jest też możliwość oczywiście użycia tych mechanizmów, o których mówiłem wcześniej. W szczególności możliwe są zabawy z Fast Reload, czy z funkcjonalnością Fast Reload. Żeby nie było prosto, albo żeby było w miarę bezpiecznie, w miarę znowu w cudzysłowiu, pojawia się oczywiście z natury taka koncepcja, że skoro ktoś w naszym imieniu chciałby w naszej sieci realizować tunele inżynierii ruchowej, to dlaczego my powinniśmy mu na to pozwolić? Po to, żeby przenieść usługę. No dobrze, to skoro chcielibyśmy przenosić usługę, to ja nie chcę, żeby administrator, który jest sobie w sieci zupełnie ode mnie niezależnej, mógł zdefiniować przez moją sieć N tuneli inżynierii ruchowej, nawet fikcyjnych, tylko po to, żeby zarezerwować całe pasmo w mojej sieci i spowodować, że moja sieć przestanie przenosić ruch, który jest dla mnie użyteczny. Są zatem mechanizmy kontroli na brzegu tych sieci, czy na brzegu domen, które pozwalają nam w pewien sposób ochronić to rozwiązanie. One nie są może doskonałe, ale generalnie adresują po pierwsze sprawę uwierzytelnienia tych dwóch węzłów, a po drugie adresują również sprawę rezerwacji zasobów. I tutaj macie przykład po pierwsze takiego tunelu, który prowadzi przez wiele systemów autonomicznych, ale po drugie macie też przykład informacji o tym, jak uwierzytelnić RSVP oraz jaką politykę nałożyć na RSVP, które będzie używane do tego, żeby zasygnalizować ten tunel pomiędzy domenami, żeby ktoś próbujący jakby stworzyć nam te warunki takiego lokalnego ataku denial of service nie mógł osiągnąć sukcesu. Wyłączamy funkcjonalność Reload, mówimy, że maksymalna pojedyncza rezerwacja to jest 10 megabitów, w związku z tym nie można w tym momencie już zarequestować sobie na przykład 155 megabitów razy 4 takie tunele kolejne z ręki ustawione i w tym momencie nagle się okazuje, że sieć naszego konkurencyjnego dostawcy usług, który ma z nami zestawione takie połączenie, przestaje przenosić jakikolwiek ruch, bo wyczerpała swoje zasoby. Na koniec jeszcze dwie rzeczy, zanim pójdziemy na obiad. Już powinniśmy iść. Jak budować tunele? To też jest takie dosyć, jak dla mnie, trochę dziwna koncepcja. Znaczy w ogóle po co się nad tym zastanawiać, ale okazuje się, że warto. Oczywiście w sieci tunele MPLS-owe, tunele inżynierii ruchowej w sieci MPLS-owej można budować pomiędzy routerami PE i to jest zwykle rozwiązanie, które się stosuje. W momencie, kiedy stosujemy to strategiczne podejście, w cudzysłowie, do tworzenia tuneli, niestety grozi to tym, że tych tuneli będzie bardzo dużo. Można oczywiście przesunąć miejsce tworzenia tuneli na tunele P, aczkolwiek ten model jest taki bardzo wyidealizowany, ponieważ bardzo rzadko zdarza się w sieciach, w szczególności tych mniejszych, które używają rozwiązaniem PLS, żebyśmy mieli do czynienia z czystymi routerami P. Zwykle te routery mają podłączonych klientów, w związku z tym z punktu widzenia funkcji, którymi się zajmują, są również routerami PPE, a co oznacza, że ta dyskusja czy ten slajd jest trochę taki sztuczny. Aczkolwiek z drugiej strony mamy też na sali osoby, które zarządzają sieciami, tworzyły sieci, tworzą sieci, które są takie stricte czyste, czyli mają swoje routery P i to jest wiadomo, że taki router pełni konkretne funkcje w sieci, nikt nie będzie do niego podłączał klientów. No i w tym momencie ta dyskusja oczywiście zaczyna nabierać sensu, ponieważ można się zastanawiać, czy będzie optymalne przesunięcie granicy tworzenia tych tuneli trochę głębiej w sieć. Po pierwsze po to, żeby było ich trochę mniej, a po drugie oczywiście, żeby chronić zasoby tych routerów, które fizycznie te tunele będą tworzyły. Druga rzecz to jest też takie pytanie, które się czasami pojawia w dyskusjach. Jak ma się MPLS Traffic Engineering do agregacji portów? W zasadzie ma się nijak. To znaczy w momencie, kiedy agregacja fizyczna jest zestawiona, poza pewnymi detalami implementacyjnymi, z punktu widzenia sieci inżynierii ruchowej czy z punktu widzenia tworzenia tuneli, tunel wykorzystuje agregowaną przepustowość takiego połączenia fizycznego. Nie jest to do końca prawdą jakby na wszystkich przynajmniej platformach Cisco, natomiast generalnie w zasadzie można użyć tego do abstrakcji dowolnego rodzaju sprzętu, który będzie pod spodem tego tunelu. I tu mamy taki przykład z iOS-a, kiedy MPLS Traffic Engineering używa interfejsu port channel zestawionego na gigabit Ethernetach, a nie interfejsów fizycznych, za pomocą których realizowana jest funkcjonalność. No dobrze, przeciągnąłem o 10 minut, przepraszam za to bardzo. 10 minut temu powinniśmy byli wyjść w stronę obiadu. Ale mam nadzieję, że było warto, chociaż było pewnie w telegraficznym skrócie, z dużymi skrótami, być może w pewnych momentach myślowymi i no i już. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, to proponuję zacząć zadawać je w trakcie, jak będziemy szli na obiad, to jestem cały czas dostępny.